Nikodem Rozbicki na kanapie Knapa, edycja wirtualna, bo Nikodem jest teraz w Los Angeles, gdzie przebywa na stypendium w Instytucie Lee Strasberga. I Nikodem Rozbicki, który zagrał w serialu Bracia, możecie go oglądać na Polsacie, na platformie VOD Polsatu. I cześć,
cześć Łukasz. Cześć Łukasz. No miło mi być na twojej kanapie w tej dziwnej formie. W sumie to mój pierwszy wywiad chyba o północy.
I tak, mój więc pierwszy
dzień dobry,
o 7
dobry
rano.
Wieczór.
Ja obejrzałem już serial. To jest ciekawe, że on się w ogóle kończy, chyba nie będę niczego zdradzać, ale w taki sposób, że jest sugestia, że będzie kontynuacja tego serialu.
Słuchaj, ja też od początku uważałem to za ciekawe rozwiązanie. Myślę, że wiele seriali tak powstaje z nadzieją, że to się uda, wyjdzie i będzie zainteresowanie, żeby powstał drugi sezon. No, wydaje mi się, że udało się. To znaczy, jest to naprawdę niezły serial i będzie drugi sezon. Między innymi też dlatego mam tutaj ze sobą trochę sprzętu i planuję też działać nad muzyką. Już zacząłem nawet do drugiego sezonu. Oczywiście, no, jeszcze to są takie wstępne bardzo działania i szkice, bo tak jak w pierwszym sezonie bazowałem na wydarzeniach naszych bohaterów i na scenariuszu, tak też chcę działać tym razem, a scenariuszy
działać,
jeszcze nie mam.
Bo mówisz teraz o pisaniu muzyki, bo w serialu jest, ty jesteś, grasz muzyka i jak rozumiem, sam skomponowałeś utwory, które się pojawiają tam.
Wiesz co, sam skomponowałem, to jest trochę za dużo powiedziane, no bo sam napisałem teksty, sam wykonałem te piosenki, natomiast kompozycję stworzył w zdecydowanej większości Mikołaj Dobber, mój wspaniały przyjaciel i świetny producent, więc razem nad tym pracowaliśmy. No ale tak, nie ukrywam, że jest to dla mnie niezwykle ważny element tego serialu i tego projektu. I właśnie to, że działałem też nad muzą, powoduje, że jest to dla mnie niezwykle ważny projekt i taki, w którym sporym zaufaniem zostałem obdarzony ze strony producentów. Było to dla mnie, ze strony reżysera, było to dla mnie niezwykle miłe. Szczególnie, że to też tak nie od razu się wydarzyło. Gdy zarzuciłem ten pomysł, no to część osób od razu powiedziała, fajny pomysł, część miała spory dystans do tego i no dobra, zobaczmy, co tam się wydarzy. I pamiętam, jak pierwszą piosenkę stworzyliśmy i wysłałem ją właśnie producentom i Maćkowi, i Migasowi, reżyserowi, to był to fajny taki podmuch w żagle, bo no wszyscy się przekonali, że this is it, że to jest to i mało tego, że to jest to, no to pojawiły się już wtedy takie koncepcje, że może ta muzyka stanie się takim trochę przewodnikiem tego serialu. No i de facto tak się stało. No, mamy wejściówkę, mamy kilka motywów, które prowadzi ten serial. Zaproponowałem też piosenkę, cover piosenki, który de facto stał się takim leitmotivem i cały czas się pojawia przez...
Tak, chodzi o Zaopiekuj się mną.
Tak, Zaopiekuj się mną. Też wykonaliśmy taki krótki, mierzony na czasówkę i potrzeby realizacyjne cover, natomiast de facto no, w tym pierwszym sezonie pojawiło się wersji bodajże 4 tego utworu. Tak więc to jest fajne, cieszy mnie to. Pamiętam też rozmowę, jak właśnie rozmawiałem z producentami na temat tego, że może byśmy zrobili jakiś cover i pomyślałem, że dobrym pomysłem jest jakby zmiana trochę takiego kierunku interpretacyjnego tego utworu. Bez wątpienia ten utwór mówi o miłości między kobietą a mężczyzną, a świetnie ten tekst też pasuje do miłości wewnątrz rodzinnej. No i tak się sobą w tym serialu opiekujemy, albo próbujemy opiekować.
Wiesz co, to w ogóle wydaje mi się najciekawsza rzecz w tym serialu, w sensie... relacje między facetami, przyjaźń, właśnie miłość, czułość, którą oni sobie okazują. Nie znam, wiesz, jak sobie tak pomyślę o ostatnich produkcjach takich serialowo-filmowych. Takie skupienie na właśnie relacjach między facetami i też pokazanie, że wiesz, że oni się spotykają, są dla siebie wsparciem i nie oznacza to od razu, wiesz, jakichś takich pijackich rozrób i tak dalej, chociaż no akurat twój bohater...
Też się zdarzają, tak?
Jemu się zdarzają. Natomiast wiesz, jest to takie, mam wrażenie, świeże w sumie spojrzenie na takie relacje... męskie właśnie.
Wiesz, to zgadzam się z tym. To było też coś, co mnie poruszyło tak w przedbiegach podczas czytania tego scenariusza. I podoba mi się też bardzo to, że nie dość, że to zbliża tą męską perspektywę, tą silną perspektywę też braterską, jakby więzi, które są no, utkane różnymi nićmi, bo z jednej strony bezgraniczną miłością, ale z drugiej strony też bezgraniczną szczerością, której konsekwencją jest nieraz no pewnego rodzaju, no prawda czasem boli. I bracia bez wątpienia nie mają skrupułów, żeby tę prawdę sobie wykładać. Natomiast...
Chociaż nie od razu, no tam to
oczywiście, ten moment, że nie od razu, mało tego, momenty, wiesz, jest tak. Taka jakaś też uniwersalna, uważam, fajna prawda w tym i odwaga w tym serialu, że nasi bohaterowie rozmawiają o swoich problemach, rozmawiają o swoich obawach, o swoich jakichś zmartwieniach, o swoich słabościach. Mam wrażenie, że często te tematy tak są przelatywane w serialach, a tutaj stanowią pewnego rodzaju dominantę i tak naprawdę takie studium przypadku, prawda? Jakby jak rodzina sobie radzi z pewnymi wyzwaniami, z pewną tragedią. No i każdy z nich tak naprawdę, każdy z nas, każdy z braci ma swoje problemy. No i tam powoli je próbujemy rozwiązywać, każdy na swój sposób. Mój bohater Adaś, no trochę w dziwny sposób może Adaś troszkę nie radzi sobie ze swoimi problemami, ale no, jakoś mknie przez to, wpada w tarapaty. No dużo się dzieje w sumie w tym serialu, dużo się dzieje, ale lubię tego bohatera i pamiętam jak też... No, swego czasu ktoś mi powiedział o tym, że szacun od Nikodem za to, że tak jedziesz z tym Adasiem bez skrupułów i nie bierzesz jeńców, no bo teoretycznie zawsze się, jest coś takiego wśród aktorów, że zawsze chce się bronić swojego bohatera, zawsze chce się go pokazywać mimo wszystko z jakiejś dobrej ludzkiej strony, a ja uważam, że w przypadku Adasia... potrzebne są momenty, kiedy on po prostu przegina pałę, mówiąc kolokwialnie, i robi kilka kroków za daleko i czasem nie zważa na słowa, no bo to też jest element, myślę, jego dojrzewania, no i kolorytu rodziny Dobrowolskich po prostu.
Mnie, jak oglądałem ten serial, trochę przypominała się Sukcesja.
O, fajne skojarzenie.
I wiesz co, na tej zasadzie, że ojciec w braciach jest równie istotną postacią jak ojciec w Sukcesji. I im bardziej ojca w braciach nie ma, tym on jest.
No na pewno, na pewno. No ojciec jest niezwykle ważną postacią w tym serialu. Widzowie już mieli szansę i obejrzeć pierwszy odcinek, więc wiedzą, co się wydarzyło. Ale czy to oznacza, że ojciec już nie wróci i nie będzie istniał? No to bym z tym polemizował. I to jest właśnie bardzo też fajny element.
Czy widzieli już, mogą już widzieć cały sezon, bo powiedziałeś, że widzieli pierwszy odcinek.
To znaczy w telewizji aktualnie leciał pierwszy odcinek, za chwilę będzie drugi, albo może już trzeci, nie wiem kiedy będziemy się premierować z naszą rozmową. Natomiast tak, można oglądać też cały sezon na platformie Polsat Box Go, a na Polsacie.
Ja już obejrzałem cały sezon, dlatego tak już mówię z takiej pozycji.
Okay. Tak, wy jesteś już wszechwiedzący. Tak. No tak, jest to bardzo fajne i to mi też się niezwykle podoba w tym serialu, że dopuszczone są jakieś takie elementy delikatnie magiczne i takie gdzieś tam zaglądające dalej niż to, co nas po prostu otacza. Zarówno w przypadku Piotra, właśnie, który ma dość specyficzną relację z ojcem, może jest właśnie wyjątkowy i naznaczony tą możliwością, żeby móc tam z nim dialogować. I jeszcze jest nasz kochany psychoterapeuta, grany przez Mateusza, który...
Kościukiewicza.
Tak, przez Mateusza Kościukiewicza, a kucharza naszego gra Damian, który też ma swoje jazdy. Ja mam wrażenie, że to w ogóle jest trochę taka też cecha charakterystyczna rodziny Dobrowolskich, że wszyscy są lekko odklejeni. Co z jednej strony można by uznać za dziwne i o, czy to jest normalna rodzina, a z drugiej strony, która rodzina jest normalna?
Nie, ja myślę, że kategoria normalności to jest przereklamowana. Ja uważam, że nie ma normalnych ludzi, wiesz. Im bardziej kogoś poznajesz, tym okazuje się, że wiesz, każdy ma swoje różne fiksacje i to jest kwestia, wydaje mi się, poznania kogoś. Wiadomo, że mamy maski, przybieramy maski osób normalnych często, ale każdy z nas ma jakiegoś swojego świra, wydaje mi się. Natomiast powiedz mi, czy ty się jakkolwiek z tą postacią, którą ty zagrałeś, utożsamiasz? I nie myślę tylko o tym, że, no nie wiem, że grasz artystę, tak? Ale czy te relacje, jakie ty masz między, jakie zbudowałeś z twoimi serialowymi braćmi, bo ty sam masz dwóch braci, więc jestem ciekawy, na ile ty czerpałeś w ogóle z twoich takich doświadczeń właśnie braterskich, w tworzeniu tej postaci.
Wiesz co, no na pewno dość mocno czerpałem i na pewno to było coś, co spowodowało, że chciałem po prostu działać w tym projekcie i w nim być. Bo tak jak zresztą mój bohater w pewnym momencie mówi, że rodzina jest najważniejsza, to jest coś, z czym na pewno się mogę utożsamiać i na pewno też tak uważam. I wiesz, relacje braterskie to jest coś niesamowitego. Uważam, że to jest pewnego rodzaju błogosławieństwo, żeby mieć rodzeństwo, ale tym samym bywa to też i zmora i wyzwanie. Ale chyba właśnie przez tę taką dwubiegunowość i taką wyjątkowość tych relacji wewnątrzrodzinnych, relacji ze swoim rodzeństwem, wydaje mi się, że to jest coś po prostu, co się nie powtarza w innym układzie, że granica pomiędzy bezgraniczną miłością a nienawiścią jest naprawdę cienka. I tak jest chyba w życiu moim także. Kocham moich braci niezwykle, ale pamiętam wiele sytuacji z lat szczególnie młodszych, kiedy wiesz, po prostu no, żarliśmy się i wytłukliśmy i walczyliśmy od najmniejszych rzeczy do największych, które były niewybaczalne. No ale koniec końców to są bracia. To są bracia, z którymi się wychowywałem i których po prostu kocham i mam, czy tego chcę, czy nie. I wydaje mi się, że podobnie jest w tym serialu. Dość niesamowita się też sprawa wydarzyła, bo casting, który został przeprowadzony i ta nasza czwórka, która została skompletowana, naprawdę błyskawicznie się zżyła i ze wszystkimi chłopakami naprawdę mieliśmy bardzo fajne, bliskie, takie szczere rozmowy podczas realizacji zdjęć. Każdy z nas jest inny, ale gdzieś tam znaleźliśmy, mam wrażenie, te swoje boje, takie punkty na tej mapie tej rodziny. No i na przykład tak ze swojej perspektywy to niezwykle czekam na moment, aż się znowu spotkamy na planie. I znowu będziemy mogli trochę powalczyć i trochę się pościerać i trochę się poprzytulać.
A powiedz, dlaczego rodzina jest najważniejsza?
Rodzina jest najważniejsza, bo jest niezbywalna albo bardzo ciężko zbywalna. Jest nam nadana. Dla mnie rodzina jest po prostu czymś absolutnie najważniejszym. Dla rodziny swojej mogę zrobić wiele. Staram się robić też jak najwięcej i kocham moją rodzinę, dlatego chyba jest najważniejsza. Wiesz, dzisiaj miałem ci bardzo emocjonalny dzień w szkole mojej, bo na zajęciach z metody, no tam tradycyjnie na początku mamy relaksację, zrzucamy napięcia ze swojego ciała, a później przychodzimy
metodą Aleksandra.
Metodą Lichtrasberga, technika Aleksandra też mamy. To jest też coś niezwykle ważnego tutaj. To bardziej jest związane z jakby kontaktem z ciałem, z postawą, z jakby świadomością ciała, nie kontrolowaniem swojego ciała, ale tak, świadomością swojego ciała. Natomiast tutaj mamy po tym, jak mamy tą relaksację, zrzucamy napięcie, to trwa w zależności od profesora od pół godziny do godziny. I później przechodzimy do sensory exercise, czyli takiego tworzenia, kreowania zdarzenia i oddziaływania względem tego zdarzenia. I dzisiaj miałem wyjątkowo ciekawe wyzwanie, no bo mieliśmy sobie wyobrazić, znaczy mieliśmy się wejść w kogoś z naszych rodziców, to znaczy w mamę swoją, nie? A stać się swoją mamą. No i na początku mieliśmy po prostu poczuć, co mama czuje. I od razu mi to pomogło niezwykle, że od razu jak pomyślałem o swojej mamie, to poczułem zapach jej ulubionych perfum, które mi się zawsze kojarzą z nią i pamiętam, jak byłem małym dzieckiem. No i tak jakby step by step coraz głębiej wchodziliśmy w to, że stawaliśmy się tą bliską dla nas osobą. I w pewnym momencie mieliśmy spotkać siebie jako swoja mama. I jak spotkałem siebie, małego chłopaka, i zacząłem ze sobą rozmawiać, jak grałem w piłkę, widziałem, jak ten młody chłopak i ja gra w piłkę. I wiesz, jak rozmawiałem ze sobą, to było coś naprawdę metafizyczno-psychodelicznego. Ryczałem jak bóbr dzisiaj. No i tak, no i później oczywiście ten mały ja odszedł i później mamy zawsze po tych ćwiczeniach zawsze rozmawiamy o tym, co się wydarzyło. No i mieliśmy też powiedzieć, jakby co czuliśmy, gdy to ja, to nasze dziecko, jako ktoś z naszych rodziców, co czujemy, gdy dziecko jakby nagle znika i odchodzi. I powiem ci, że to było coś dla mnie niesamowitego, nie mam jeszcze dzieci. Ale poczułem jakby taką jakąś dwubiegunową, z jednej strony dumę i jakby takie zadowolenie z tego, że ta istota jest, że ja ten mały jestem. Z drugiej strony byłem pełen obaw i przerażenia, że ja odchodzę, jakby gdzieś tam znikam. No powiem ci, że ciężko to wytłumaczyć, ale naprawdę było to bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, świetne zajęcia. I dużo, mocno się dzisiaj energetycznie i emocjonalnie wypompowałem, ale do czego dążę? No właśnie to jest coś, że jak po prostu pojawia się taki trigger, jakikolwiek, wiesz, element w ogóle rodziny, to jest coś, co mnie niesamowicie aktywuje i moje emocje. Więc wydaje mi się, że to są rzeczy, które po prostu są takie trochę nienazywalne. No. Rodzina jest najważniejsza, bo tak zostałem wychowany. O, może tak. Może to ma sens.
Ja potrafię sobie bardzo dobrze wyobrazić to, o czym ty mówisz, w sensie o doświadczeniach, które dzisiaj przeżyłeś, bo mnie się urodziło dziecko 5 miesięcy temu.
Wow, gratulacje.
Dziękuję. I jest coś takiego, kiedy ja czasem patrzę na Leona, kiedy on jest takim jeszcze małym bobasem, to że mam wrażenie, że trochę tak jakbym przeżywał jakby swoje dzieciństwo, wiesz o co chodzi. I jak patrzysz na niego, to się tak trochę w nim przyglądasz, że sobie uświadamiasz, że kiedyś też taki byłeś.
Tak,
i mnie to też czasami. I mnie czasami to tak też rozczula, też mnie to totalnie wzrusza. Więc potrafię sobie wyobrazić, jak ty się możesz czuć, wchodząc właśnie w taką rolę.
Wiesz, to było niesamowite. To było w ogóle jedno z trudniejszych, mam wrażenie, takich zadań sensorycznych. Bo to było wielowymiarowe doświadczenie po prostu, ale po takiej, wiesz, godzinie, to nie jest medytacja, ale to jest taka aktywna relaksacja, gdy jesteś naprawdę w kontakcie ze swoim ciałem, ze swoją wyobraźnią, naprawdę mocno wchodzisz w to. W sensie ten świat się dział wokół mnie i widziałem siebie małego latającego za piłką. I tak, to było coś magicznego. Nie wiem, co tu dodać, ale słuchaj, no rodzina jest po prostu niezwykle ważna dla mnie. Rozumiem, że nie dla każdego musi być, ale dla mnie to jest coś, co napędza moje istnienie i wiesz, wiele zawdzięczam moim dziadkom, wiele zawdzięczam moim rodzicom, wiele zawdzięczam moim braciom i te wszystkie rzeczy, które zawdzięczam, to nie są rzeczy materialne, to nie są To nie są jakieś rzeczy, które da się kupić, nie? To są takie rzeczy, które wynikają właśnie z jakiejś tradycji rodzinnej, z przekazywania wartości, muzyki, kultury, sztuki i miłości.
A czym się zajmuje, nie wiem, twoi rodzice, twoi bracia?
Wiesz co, moi rodzice są związani z medycyną i z farmacją. Moi dziadkowie są inżynierami, a moi bracia, starszy jest prawnikiem, adwokatem, a młodszy studiuje
tak jak w serialu.
Tak, a młodszy studiuje na WSF-ie, aktorstwo.
No.
Pozdro, Tymek.
A będąc teraz właśnie w Instytucie Lee Strasberga i kiedy mówisz o tych takich mocnych doświadczeniach, które miałeś dzisiaj, to czy język jest jakąkolwiek barierą dla ciebie? Bo rozumiem, że to wszystko dzieje się w języku angielskim, więc też nie wiem, rozumiem, że rozmawiałeś ze sobą małym dzisiaj w języku angielskim.
Wiesz, co,
jest
to
coś
jest
takiego, bardzo... że musisz się przestawić?
Już się przestawiłem, wiesz, no tam też tak, pracuję w ogóle nad tym, co nie? Pracuję nad sobą, mam też zajęcia z coachem od akcentu, bo wiele osób tutaj z mojego profesorstwa też jakby sugeruje, dawaj stary, pracuj nad akcentem, a będzie dobrze. No więc, wiesz, tutaj jest trochę taka mentalność w Stanach, że jak chcesz tutaj coś działać szerzej, to musisz gadać po amerykańsku.
No tak.
Tak, więc pracuję nad tym, natomiast no, widzę wielki progres, wiesz, takie oswojenie się z tym. Od początku czułem się z tym okej, okay. Ja tak naprawdę od też no, dłuższego czasu w Polsce będąc pracowałem jeszcze przed warsztatami w Paryżu z native'em i po prostu chciałem pracować nad swoim angielskim. Natomiast rzeczywiście, wiesz, jak przyjechałem tutaj, dostałem pierwsze materiały do pracy, pierwsze sztuki do przeczytania i pierwsze sceny, to miałem takie coś, że musiałem trochę, wiesz, przysiąść do tego, posprawdzać pewne rzeczy, a teraz oczywiście zdarza mi się coś małego, coś muszę sprawdzić, jakieś wyrażenie, jakiś zwrot, ale już mam luz, no, czytam książki teraz po angielsku i lecę przez nie po prostu. Więc na pewno w dość dynamicznym trybie się z tym oswajam, a jeżeli chodzi o samo granie, to lubię grać po angielsku. Uważam, że granie w ogóle nie w swoim języku ma... no, ma dużo w sobie, jak to powiedzieć, jakoś tak... Sporo technicznego aspektu zaczyna wtedy wchodzić. To znaczy tekst staje się dla ciebie jedynie narzędziem. Jeżeli grasz w swoim języku, to jest duża przestrzeń na meandrowanie, no bo jest to twój język, więc możesz coś tutaj poczarować. A tak masz tekst i możesz się skupić tylko na intencji, na okolicznościach. Całkiem mi to odpowiada i tak. Dostałem też super materiały tutaj. Mam bardzo fajnych partnerów scenicznych, więc... Jest dobrze.
Masz teraz takie, myślę, dobre porównanie tego, jak, wiesz, bo uczyłeś się w szkole teatralnej w Warszawie i teraz uczysz się tutaj. Jakie widzisz zasadnicze, nie wiem, różnice czy podobieństwa jakby w tym systemie?
Podstawową różnicą jest to, że w Polsce nie nazywa się tego, co się robi. I nie mówię, że to źle, ale tak jest po prostu. Tutaj jest dużo definiowania kolejnych kroków w dochodzeniu do. Tutaj jest bardzo ważne to, żeby tworzyć notatki, żeby zapisywać swoje spostrzeżenia, swoje obserwacje po każdym etapie zajęć i po każdych zajęciach. A w Polsce jest coś takiego, że korzysta się z różnych metod, ale nie do końca je się nazywa. To znaczy, że jest coś takiego, że wiesz, że w Polsce z moich doświadczeń miałem kilku wspaniałych profesorów w Akademii Teatralnej, no ale to było trochę nauka z ciekawym, wspaniałym, fascynującym człowiekiem, który swoje przeszedł i teraz przekazuje swoją wiedzę. A tutaj jest trochę tak, że też mam, wiesz, mam genialnych profesorów, z Actor Studio albo z, nie wiem, moja pani profesor też jest broadwayowską aktorką, więc mają wielkie doświadczenie i grali w różnych miejscach i tak, mają na pewno autorytet, natomiast tutaj wszystko się fokusuje na metodzie Lichtenberga. Na metodzie Lichtenberga, którą nomen omen swego czasu trochę Bolesławski mu podał za sprawą Stanisławskiego. To są takie schodki w ogóle, cała historia powstawania metody też jest ciekawa. Natomiast tutaj głównie chodzi o to, żeby być po prostu zrelaksowanym, żeby nie mieć w sobie napięć, żeby jeżeli twoja postać jest spięta i ma jakiś pik emocjonalny, to żeby nie robić tego poprzez fizyczne spięcie siebie i tam wiesz, spinanie brzucha i cierpienie, tylko wręcz przeciwnie, jakby poprzez relaksację ciała, dobijanie się do tego, co jest najważniejsze, do siły spojrzenia, słowa i okoliczności. To mówiąc w wielkim skrócie, ja tutaj nie chcę być też, wiesz, rzecznikiem metody Lichtenberga, natomiast no jest to niesamowicie ciekawe i myślę, że takie adekwatne do dzisiejszych okoliczności i potrzeb scenicznych.
Mam taką reminiscencję, bo wczoraj na, wiesz, mojej kanapie siedziała Karolina Gruszka i ona mówiła dokładnie o tym samym w kontekście tego, czego jej brakowało właśnie w Polsce, gdy uczyła się aktorstwa, czyli takiego, że to było takie niedookreślone, nie? Że...
No trochę tak jest. Ja też miałem trochę z tym problem, wiesz. Ja uważam, że... No jest kilka jakichś kierunków i kilka technik, które fajnie dotknąć i fajnie wiedzieć, że to jest Meisner, to jest Lichtenberg, wiesz, jakby jest, to jest Grotowski i moim zdaniem to jest coś, do czego nie wiem, ja na przykład chcę dążyć, żeby mieć, będąc wykształconym aktorem i chciałbym mieć warsztat, który pozwala mi w ramach danych okoliczności i wyzwań skorzystać z tego albo z tego. Natomiast gdy wszystko jest w jednym, no to też to jakby, to może działać. Natomiast jakoś tak nie wiem, podoba mi się to, że tutaj jest to definiowane po prostu, że to ma, jest tłumaczone, z czego to wynika, co jest tego jakby efektem, co jest tego przyczyną. Wiesz, jakaś taka, nigdy nie byłem ścisłym umysłem, ale jakoś w aktorstwie mam wrażenie, że wbrew pozorom jest dużo matematyki. I w ogóle chyba w życiu.
A czy masz jakieś refleksje na temat w ogóle takich, nie wiem, relacji międzyludzkich, gdy teraz mieszkasz w Stanach?
Dużo mam refleksji. No. LA jest niesamowitym miastem. No jest tutaj tygiel, wiesz, kultur, jest tutaj po prostu multinarodowościowo. Ludzie z całego świata tutaj zjeżdżają i gonią swoje marzenia, co przekłada się na naprawdę fajną energię tego miasta. Na pewno jest coś takiego w tej szkole i w ogóle chyba tutaj w LA, że no, że i że ludzie mają w sobie dużą otwartość na drugiego człowieka i jest duża życzliwość wobec ludzi. Ja wiem, że zawsze tak mam wrażenie, że w Polsce mamy takie mniemanie, że Amerykanie no, są tacy życzliwi do bólu i aż jest w tym jakaś sztuczność. Kurczę, zależy jak na to spojrzeć, no bo to, że każdy mówi sobie hej, how you doing, nie? No to okej, okay, rzeczywiście. To jest całkiem ciekawe. Każdy zadaje pytanie, jak się masz, ale nawet nie oczekuje odpowiedzi. To jest trochę dziwne z naszej perspektywy, bo jak my zadajemy komuś pytanie, hej Łukasz, jak się masz, no to jestem ciekawy, czy wszystko okej u ciebie, prawda? A oni tak to rzucają, no ale to jest pewnie jakiś też kulturowy u nich kontekst. Po prostu to jest ich siemano, ja siemano, coś takiego. No niemniej jednak, wiesz, takie obserwacje społeczne mam ich wiele tutaj tak naprawdę. No bo z jednej strony właśnie ten miks kultur, i to fajnie gdzieś trochę dystansuje od tego, co wiesz, co otacza samego ciebie, nie? Jako jednostkę. Nagle się okazuje, że ludzie mogą mieć naprawdę przeróżne korzenie, przeróżne historie życiowe, mogą wierzyć w różne rzeczy, a dalej być wspaniałymi ludźmi i otwartymi na drugiego człowieka. Kolejnym kontekstem jest to, że w mojej szkole jest sporo ludzi po wojsku, po amerykańskim. Mamy też no, kilku ładnych, to na pewno weteranów wojennych. To jest też ciekawy kontekst. Bardzo ciekawe rozmowy mam z nimi. Mam też jednego partnera scenicznego, zajebistego aktora zresztą, z którym pracuję na Dürrenmacie. Też bardzo fajny materiał dostaliśmy. No i kolejnym na przykład kolorytem, wiesz, takim społecznym, no są bezdomni, których jest tu strasznie dużo. Tak naprawdę dużo się tutaj dzieje i można by, wiesz, tak otworzyć każdą z tych szuflad i myślę, że jej poświęcić godzinę rozmowy.
Tak, ja pamiętam, gdy byłem w Los Angeles, bo raz zdarzyło mi się relacjonować Oscary stamtąd. I to, co mnie uderzyło, bo byłem wtedy pierwszy raz w LA, to ta ilość bezdomnych, wiesz, jakaś taka kosmiczna dla mnie. W sensie nigdy na ulicach Warszawy nie widziałem tylu, wiesz, bezdomnych, ile na jednej ulicy w LA, nie?
To prawda, jest ich niezwykle tutaj dużo. No, to jest jakiś duży problem tutaj. Natomiast wiesz, ci bezdomni, no jest ich bardzo dużo i na pewno to może być szokujące. Oni po prostu są, oni są wpisani w tkankę miasta. Natomiast z zasady oni nie są niebezpieczni. Raczej, wiesz, no po prostu czasem cię poproszą, żebyś coś im kupił. W szkole, przy naszej szkole, to jest ich taki w ogóle niezły spot, bo za każdym razem, jak przyjeżdżają nowi studenci, sam wśród nich byłem niedawno, albo jak dojeżdżają, czasem to są też takie intensywne kursy w szkole, no to pierwsze 3 dni, no po prostu nie masz serca, jakby wiesz, żeby czegoś nie dać, więc oni tam mają Eldorado, aż w końcu ktoś się jorgnie, hej, nie można codziennie dawać komuś żarcia i on sobie po prostu żyje za, wiesz, za friko. No, tak, myślę, że też tak naprawdę niektórym bezdomnym się tu nieźle żyje. To jest kolejny aspekt w ogóle tej bezdomności. Na pewno są ludzie, którzy mają tutaj, wiesz, po prostu przeżywają jakieś też swoje tragedie. Jest bardzo dużo bezdomnych, którzy też są narkomanami, no i to jest kolejny odcień, chyba najciemniejszy tego miasta. Jest jedna dzielnica, Downtown LA, o której słyszałem, wiesz, niestworzone legendy. Ja ją bardzo lubię, bardzo dużo tam jest ciekawych jakichś artystycznych wydarzeń. Bardzo ciekawe community tam żyje, takie właśnie artystyczne. No ale fakt faktem jest to Skid Row. Są miejsca, które po prostu słyną z tego, że jest to, wiesz, no nie wiem, czy Mekka to dobre słowo, no ale jakaś taka lokalna stolica bezdomności i jakichś właśnie narkomanów. No i to jest rzeczywiście trochę przerażające, bo nie dość, że oni tam są, no to po prostu niektórzy z nich są, wiesz, no nie wiem jak to nazwać, no chodzącymi zombie. Jest to trochę straszne. Natomiast jak tam byłem parę razy, to nie odmówiłem sobie przyjemności. Wiesz, jestem ciekawy świata, więc po prostu lubię zaglądać tu i tam. Tam parę razy się przebujałem przez te dzielnie dla samego sprawdzenia, jak to wygląda. No nie wygląda za dobrze. I mam to, wiesz, w swoim koszyczku jakby gdzieś tam doświadczeń. Myślę, że w ogóle jako aktor, w ogóle aktorzy moim zdaniem powinni doświadczać różnych rzeczy, żeby mieć później z czego wyciągać i czerpać. Wiele odcieni ma to miasto, jest gigantyczne. Tak naprawdę
Tak, jest
składa się z
niesamowicie
wielu
rozległe,
miast.
prawda? Bo.
Tak. Nie da się tutaj chodzić z buta.
A jak się poruszasz w ogóle po LA?
No wiesz co, kupiłem samochód. Więc w zasadzie jest to chyba nieodzowne w LA tak naprawdę. No bardzo zdarzyło mi się coś, nie wiem, jechać metrem, zdarzyło mi się jeździć autobusem, zdarza mi się jeździć Uberami, ale samochód no, jest tutaj po prostu niezwykle potrzebny, bo wszędzie, gdziekolwiek nie musisz pojechać, masz 23 minuty samochodem. W sensie to jest taka też w ogóle tutaj reguła, nie wiem jak to działa, ale gdziekolwiek jadę, jadę według nawigacji 23 minuty. No chyba, że jadę gdzieś dalej do Venice Beach albo coś takiego, no to wtedy zamienia się to 23 minuty w 40 albo w godzinę, w zależności od godziny, no bo korki też tutaj potrafią, może nie wiem czy doskwierać, no na pewno trochę. To też jest ciekawe. Kolejne, jakby to jest taka, nie wiem, czy społeczne bardziej, to są, wiesz, jakieś takie okoliczności w ogóle stanów, które mnie, no, trochę zaskoczyły, to zasady ruchu drogowego są niesamowite tutaj. To, że na przykład możesz skręcać na czerwonym świetle zawsze, chyba że jest zakaz, że nie możesz, to jest dość ciekawe. A czasem jest zakaz z wyłączeniem godziny na przykład od właśnie 8 do 10 i od 16 do 18, kiedy są korki. Co nie? W ogóle tak sobie myślałem, powiem ci Łukasz, taką małą myśl, wręcz go to wytniesz, że że wiele rzeczy jest tutaj w Stanach, które działają i dobrze działają. I zastanawiam się, z czego to wynika, że to tak nie działa albo nie może działać u nas. I mam taką myśl, że chyba to jest konsekwencją braku wojny, takiej braku wojny, namacalnej wojny tu, w tym miejscu, względem tego, co się działo na przykład u nas. I wydaje mi się, że to jest taki filtr, który powoduje, że pewne rzeczy tutaj po prostu jest jakieś takie spore zaufanie społeczne, jest takie spora doza tej takiej wolności, o której się zawsze mówi w Ameryce. Jest coś na rzeczy.
A wyobrażasz sobie, że mógłbyś tam zamieszkać?
Co?
Tak na stałe?
Tak na stałe, że pół roku tu, pół roku w Polsce? Myślę, że mógłbym. Najchętniej bym wsadził jeszcze po drodze gdzieś 2 miesiące, gdzieś w Azji. Mhm. To by było dobre. Natomiast nie wiem, wiesz, no na razie jestem tutaj kilka miesięcy. Latem wracam kręcić film i serial. I zobaczymy, co się wydarzy. W Polsce, tak.
Czyli bracia i film jaki?
Nie mogę jeszcze powiedzieć, ale fajny chyba. W sensie, no tak. Za wcześnie by o nim mówić, ale zapowiada się to bardzo, bardzo ciekawie. Wiesz, dużo też dobrego się tutaj dzieje. Poszedłem na warsztaty połączone z castingiem, z audition, które takie teatralne, po których zostałem włączony do grupy teatralnej. W międzyczasie w szkole, wiesz, mam, znaczy w międzyczasie, szkoła jest dominantą i mam naprawdę dużo, dużo, dużo wyzwań, które cały czas się piętrzą, bo
to ci zajmuje właśnie parę godzin dobrych dziennie, prawda? Czy nawet...
No, zdecydowanie, bo wiesz, to jest taki model akurat, tutaj się niewiele różni to od Akademii Teatralnej, że najpierw masz zajęcia, a później musisz zrobić próby, żeby, wiesz, mieć materiał, z którym chcesz przyjść i wejść na scenę i coś zaprezentować. Więc tak, jest to mocno angażujące, ale właśnie skończyłem z taką dziewczyną ze Szwecji, skończyłem jedną scenę, dostałem teraz nową i z taką dziewczyną, która jest z LA, robimy teraz scenę ze spektaklu, ze sztuki Closer, który był też film taki z Natalie Portman kiedyś, Różowe włosy,
no tak,
te sprawy.
Świetny.
No świetny film, mega mocna scena i to po tych zajęciach sensorycznych właśnie i spotkaniu z samym sobą weszliśmy na scenę i pierwszy raz to dzisiaj pokazaliśmy. Jest to mocna scena mówiąca o tym, że ja wracam z Nowego Jorku i przyznaję się do tego, że zdradziłem moją żonę, a w momencie, gdy się do tego przyznaję, to ona mówi, że w sumie okej, jest wszystko w porządku, ja mam czerwoną lampkę, coś, something's wrong here, no i ona się przyznaje do tego, że w sumie mnie zdradza od samego początku, od kiedy jesteśmy razem, więc wiesz, taka scena totalna, ale postawiliśmy ją, no jest to kawał sceny, bo to jakieś 7 stron tekstu, ale fajnie było, bardzo mi się to podobało, ale taki jestem się po prostu trochę wypompowany, więc cieszę się, że...
Nie widać tego po tobie.
Tak, mówisz, to nie wiem. Tak więc, no nie wiem, tak chciałem tylko zarysować, że wiesz, ten czas tutaj może nie jest łatwy, może jest pod wieloma względami dużym wyzwaniem emocjonalnym, jakimś takim prywatnym, ale czuję, że po prostu tutaj rosnę i staję się silniejszy, bardziej sprawny i kto wie, gdzie mnie to zaprowadzi.
Strasznie to jest ciekawe słyszeć kogoś, kto właśnie jest w takim, wiesz, procesie i że w procesie też jakieś zmiany, nie? Bo to jest tak silne, jak się domyślam, wiesz, doświadczanie jakby innego świata, ale też innego światła, innych ludzi, innej kultury.
Wiesz co, i tak i nie, no bo okay. Na pewno jest to inny świat, na pewno, wiesz, no LA w ogóle jest takie specyficzne. Jest tutaj...
Tak, nawet w samych Stanach, prawda, to jest
dokładnie, no wiesz, tak, no tak wszyscy tutaj mówią, że wiesz, LA i Nowy Jork, no dwa miejsca, gdzie wszystko jest 3 razy droższe niż w innych miejscach w Stanach, ale też no ma w sobie to jakiś urok, nie mówię, że same ceny, ale bardziej okoliczności, możliwości, które to miasto daje. Natomiast a propos tego, wiesz, Ja uważam i też tak czuję się tutaj, że w ogóle tak staram się nawet być takim promotorem takiej myśli dla samego siebie, ale myślę, że absolutnie udaje mi się to bronić, że nie mamy już powodów absolutnie do żadnych kompleksów. My jako Polacy, my jako nasze pokolenie, też urodzone już w wolnej Polsce. I mam wrażenie, że w ogóle jesteśmy, wiesz, mega ciekawe jest to dla nich, że ktoś z Europy i to z tej Europy taki gdzieś tam jeszcze dalej, wiesz, byłem kiedyś w Hiszpanii raz byłem we Francji, ale dalej nie byłem, wow, Polska, ciekawe, nie znam wielu Polaków, coś tam, później w szkole, o, Grotowski, o, Bolesławski, co nie, o, teatr, poznaję tą laskę z Łotwy, mówi, o, Niko, ty jesteś goty, ty rozumiesz, co to jest teatr prawdziwy, oni tutaj w Ameryce, co nie, i oczywiście to są wszystko takie, wiesz, wewnętrzne rozmowy,
tak.
Ale jest coś takiego, co moim zdaniem może być dla nas samych taką fajną siłą napędową i może być to gdzieś tam naszą wyjątkowością, to skąd jesteśmy. Więc wiesz, świat, tak naprawdę świat się trochę zunifikował i to już jakiś czas temu, a myślę, że coraz bardziej się unifikuje, jest jakaś taka, wszystko się normuje i staje się jednolite w rozumieniu dostępności, tak. A niekoniecznie w rozumieniu też kolorów, bo kolory pewnie są przeróżne jeszcze i barwy w różnych zakamarkach świata i dlatego ja zawsze uważałem, że warto podróżować i warto doświadczać. Natomiast jeżeli chodzi o samo przeprowadzenie się, no to wiesz, dla mnie to jest taka podwójna w ogóle przygoda, bo ja całe życie spędziłem w Warszawie, w niej się urodziłem, w niej skończyłem szkołę, w niej skończyłem pierwsze studia, drugie studia. Nigdy nie mieszkałem, wiesz, nigdzie poza nią. Poza właśnie jakimiś wyjazdami na miesiąc gdzieś, w Chinach byłem coś, takie rzeczy mi się zdarzały, no ale to były wycieczki, nie? To były wakacje. A tutaj jestem teraz trzeci miesiąc i na pewno jest to coś, co zmienia, co, wiesz, wyjście z jakiejś takiej swojej strefy komfortu, to jest coś niesamowitego.
O tym myślę, właśnie o tym, tak, o to cię właśnie pytałem, bo nawet nie w kontekście kompleksów i tak dalej, bo nie wydaje mi się, jakby mam wrażenie, że rzeczywiście Polska, jak się porówna, pomyśli o tym, gdzie Polska była, nie wiem, 20 lat temu, 30 lat temu, a gdzie jest dzisiaj, no to jest też niesamowite, nie? Jak się zmieniamy, to jest niesamowite.
Tak. No, to wyjście ze strefy komfortu to jest coś, co na pewno jest wpisane w tego typu podróż. Wiesz, mi w Warszawie naprawdę też było dobrze. Kocham to miasto. I w Warszawie, wiesz, miałem wszystko ogarnięte, że tak powiem, wiesz, schodzi. Miałem i swoje miejsca, i swoich ludzi, i swoją kobietę, i swoją rodzinę. Wszystko, all in. A tutaj wszystko na nowo. Ale od początku na swój sposób mnie to gdzieś fascynowało w tej całej wyprawie, że wiesz, nowa szachownica, nowe rozdanie.
Widzę za tobą aż 3 gitary. Wszystkie przywiozłeś ze sobą z Polski, czy
nie, to jeszcze jest nabytek? Nie, przywiozłem tylko tą gitarkę właśnie. To gitarka, która też jest gitarką Adasia. Tak, to jest gitarka Adasia, na której grał, tak, że nagrywaliśmy w ogóle muzę do braci. A reszta gitar jest lokalna. Zastana w mieszkaniu, które wynajmuję.
A, przypadek? To musiało być to mieszkanie, co?
Tak, a nieźle mi tutaj, to prawda. Lubię je bardzo. Są i rośliny, i gitary, i sprzęt. W sumie mam taki, jak podobny jak u siebie w domu. Też stary Amplituner z lat 70. Z vibik. W ogóle tak się czuję, wiesz. Dobrze mi tutaj. Dobrze mi tutaj.
Nikodem, bardzo Ci dziękuję za tą pogawędkę. Bardzo miło mi Cię w ogóle poznać i no, czuję, że wiesz, że przed Tobą dużo dobrego i fajnie, fajnie przebywać z kimś, kto doświadcza takiego, wiesz, dobrego momentu teraz, takiego właśnie, że rośnie do góry.
Słuchaj, no dziękuję pięknie. Miło mi, że tak to czujesz. Postaram się, wiesz, nie zawieść siebie, ciebie i wszystkim innym.
Nawet nie myśl, to nie chodzi o zawodzenie, po prostu
no,
tak.
Ale wiesz co,
mówię, czym, mówię, czym po prostu emanujesz.
To ciekawe, bo ja czuję, że dzisiaj jestem tak wypompowany, że w ogóle jestem, szczerze mówiąc, trochę zmartwiony, czy coś zmontujesz z tej rozmowy, ale wiesz, że coś się uda.
Nie, coś ty, jest git, jest naprawdę okej.
Okay. Fajnie, dziękuję ci pięknie, życzę ci miłego dnia. A ja idę spać, jutro rano odbieram moją furę z warsztatu, a potem jadę, nie, potem mam zajęcia z moim coachem od angielskiego, od akcentu, przepraszam, a później jadę na zajęcia z moim ulubionym profesorem Digiem Wayne'em, który jest naprawdę świetny, więc czas się wyspać.
Dobranoc w takim razie, trzymaj się.
Miłego dnia, cześć, hej.
Cześć, hej.